Pa Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Myśmy już bardzo wiele Słowa Bożego słyszeli tutaj i byliśmy świadkami modlitw. My wiemy, że to jest bardzo potrzebne, jedni drugich potrzebujemy. Potrzebujemy wzmocnienia i posilenia na co dzień. I to jest czymś kosztownym, jeśli możemy być razem. Gdy patrzę, dla mnie zawsze są takim wzorcem dzieje apostolskie. W pierwszym zborze ci uczestnicy tego pierwszego zboru, który powstał w Jerozolimie jako początek Kościoła Jezusa Chrystusa, tam jest napisane, trwali w nauce apostolskiej i w społeczności. Można by powiedzieć, a czemu nie w modlitwie, czemu nie w łamaniu chleba? W nauczaniu Słowa Bożego było to bardzo potrzebne dlatego, że oni nie mieli, tak jak my mamy, Nowy Testament, z którego możemy czytać, korzystać i czerpać posilenie, naukę. Oni potrzebowali nauczania. Ale drugie, czego oni potrzebowali społeczności. Oni trwali w społeczności. I my wiemy, że ta społeczność się cechowała jednym, czego niestety w naszych kręgach, ja nie mówię tu o was, ale w naszych kręgach brakuje jednomyślności. I kiedy w czwartym rozdziale czytamy, że Piotr i Jan za to, że w imieniu Jezusa został uzdrowiony człowiek, który był od urodzenia kaleką, oni zostali postawieni przed sąd, przed Sanhedryn, przed tą najwyższą radę i im zabroniono mówić w imieniu Jezusa. I co oni zrobili? Po powrocie z tego przesłuchania, to oni wrócili do swoich, do tej swojej społeczności, w której byli. I tam jest ciekawe, ja tego nie będę czytał, bo ja coś innego sobie przygotowałem, ale tam jest napisane, że oni powiedzieli, co przeżyli. I tam jest powiedziane, zabroniono nam głosić w imieniu Jezusa. Zabroniono. A teraz, Panie, oni zaczęli się wspólnie modlić. I wspólnie modląc się, my czytamy o tym, że wszyscy byli jednomyślni, a ono miejsce się zatrząsło i oni mogli z bezpieczeństwem głosić Słowo Boże. Tam jest jeszcze napisane, że w tej wspólnocie mieli wszystko wspólne. I tam była ta jednomyślność. I to, co tu już było czytane, diabeł przeciwnik, on jest aktywny, on nie przygląda się temu obojętnie i my wiemy, że ta historia Ananiasza i Safirę, oni chcieli być, podobać się ludziom. To była straszna rzecz, że oni przyszli jedno po drugim i to, co było ich, oni sobie coś zostawili na tak zwaną czarną godzinę, a okłamali Ducha Świętego. Tam była taka Boża obecność, że kiedy Piotr powiedział, nie ludzi, ale Ducha Świętego okłamałeś, to z przerażenia Ananiasz padł martwy. I można by powiedzieć, to całe wydarzenie miało taki wpływ na wszystkich, którzy to słyszeli. Strach padł na wszystkich. I można by powiedzieć, no do takiej społeczności to już raczej ostrożnie. Do takiej społeczności nie można. My nie czytamy, żeby ta społeczność założyła żałobę za Ananiaszem i Safirą. Pogrzebali, tak jak to było zwyczaju, w tym samym dniu od razu. I my wiemy, że strach padł na wszystkich, że nikt się nie śmiał dołączyć, kto nie był czysty. A tam jest napisane, a Pan przydawał na co dzień. My bardzo często tolerujemy różne nieprawidłowości, grzechy w zborach, no i jakoś się to załatwi. No, ważne, żeby nie odszedł, ważne, żeby zostać, że by została taka osoba. Bardzo często słyszymy nawet, no z miłością trzeba, to się z czasem zmieni. W pierwszym zborze było inaczej. Była karność, była bojaźń, Duch Boży działał i respektowane było Słowo Boże. I tam jest napisane, Pan przydawał. Pan przydaje do takiej społeczności, gdzie jest respektowane Boże Słowo, gdzie to, czego nas Słowo Boże uczy, jest jedynym miernikiem. My żyjemy w coraz takich trudnych czasach. Jest bardzo wiele zamieszania. Ja, ponieważ brat Andrzej mi nie podał żadnego tematu, którym miałbym się dzielić, ja dzielić się chcę tym, co mam na sercu, czym żyję w ostatnim okresie. I do tego chciałbym przeczytać parę wersetów z listu Judy Apostoła. Nie wiem, czy często się czyta, często tutaj jest czytany. Ten list jest stosunkowo krótki, jest bardzo wymowny, dosyć ostry w ocenie i tu chciałbym na temat tego, co tutaj jest napisane, troszkę rozważać wspólnie z wami to Boże Słowo. Czytam od początku list Judy, pierwszy rozdział, jedyny rozdział, a więc od pierwszego wiersza czytamy tak. Judas, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba od Boga Ojca postanowionym i w Jezusie Chrystusie zachowanym i powołanym, miłosierdzie i pokój i miłość niech się wam rozmnoży. Najmilsi, wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społeczności, o społecznym zbawieniu, miałem wam pisać, napominając, iż byście bojowali o wiarę raz świętym podanym. Chciałbym powtórzyć ten koniec tego wiersza, abyście bojowali o wiarę raz świętym podanym. A więc chciałbym powiedzieć, że my musimy bojować o wiarę, a Juda apostoł to pisze do wierzących. Apostoł Paweł, gdy pisał do Tymoteusza, Tymoteusz był biskupem zboru w Efezie, zbór duży, w którym on usługiwał, i Paweł apostoł pisał, bojuj on dobry bój wiary. I chciałbym, abyśmy się wspólnie nad tym zastanowili. Judas, apostoł, on pisze tak bardzo skromnie. On nie pisze ja, brat pański, ale pisze brat Jakuba. My wiemy, że Pan Jezus miał braci. I Jakub, ten, który występuje jako Jakub młodszy, to był brat pański i on, tak jak apostoł Paweł pisze, należał do trzech filarów zboru w Jerozolimie. Piotr, Jan i Jakub młodszy. On napisał też list, bardzo wiemy, jaki wymowny ten list, radykalny, praktyczny. I to, co pisał Jakub, to tego on przestrzegał i on tym żył. On był bardzo skromny, a jego życie było takim świadectwem, że historia pisze o nim, kiedy on został ukamionowany na rozkaz Ananiasza, wnuka tego Ananiasza, który skazywał Jezusa na śmierć, to my wiemy, że nawet Żydzi, którzy nie byli, nie uznawali Jezusa jako Mesjasza, ale byli zdziwieni, tak zacny człowiek, tak skromny człowiek, bojący się Boga, jak Jakub, został ukamionowany, skazany został na śmierć. I właśnie Juda, apostoł, on się powołuje, on mówi, ja brat Jakuba. Tyle tylko on mówi o sobie. My znamy Jakuba, znamy Judę, również Jakuba, ale Judę znamy z tego listu. Jakuba znam jeszcze z tego, jak był pierwszy raz Piotr i Jan i Paweł do nich przyszedł do Jerozolimy. Był problem obrzezania, który powodował podziały. To oni się zeszli, żeby ten problem omówić. To wiem, że zabierał głos Piotr, Paweł, ale zabierał również głos Jakub. I tam jest napisane, postanowiliśmy Duch Święty i my. My bardzo często teraz się dzieje tak, że mamy jakiś plan, a Duch Święty to ma zaakceptować. Tu jest odwrotnie. Żadna kolejność w Słowie Bożym, która jest napisana, nie jest przypadkowa, bo Słowo Boże pisane jest przez ludzi inspirowanych przez Ducha Świętego. I tutaj chciałbym się skoncentrować na tym, mamy bojować o wiarę raz świętym podaną. I zauważmy, że my żyjemy w bardzo trudnych czasach. Żyjemy w czasach takich, kiedy chwieje się wiara, kiedy dowiadujemy się o różnych sprawach takich, które no niestety chcą zachwiać w jakiś sposób naszą wiarę. I my wiemy, że Pan Jezus mówi o tym proroczo w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, to jest rozdział taki proroczy, w 24 wierszu Pan Jezus mówi, 24 rozdział, 24 wiersz, ja to przeczytam, powiedział tak: albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli, by można wybranych. O tom wam przepowiedział. Albowiem powstaną fałszywi prorocy i oni chcą zafałszować i to, w co my wierzymy, to, czego nas uczy Słowo Boże. Apostoł Paweł pisze w liście do Tesalonicenzów, w drugim liście do Tesalonicenzów, też przeczytam takie słowo, drugi list do Tesalonicenzów, i tu pisze tak, drugi rozdział, ósmy wiersz, dziewiąty wiersz, którego niezbożnika przyjście już według skutku szatańskiego ze wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi i we wszelkim oszukiwaniu nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni, a przetoż pośle na nich Bóg skutek błędów ich, aby wierzyli kłamstwu. To są miejsca Słowa Bożego, które nam wyraźnie mówią o naszych czasach, w których my żyjemy. Cuda i znamiona wielkie. My o różnych rzeczach się dowiadujemy. Dzisiaj komunikacja czy łączność jest taka, że możemy w każdej chwili wielu rzeczy się dowiedzieć. Wystarczy tylko kliknąć tamtym tą myszką, żeby się już czegoś dowiedzieć. To wszystko do nas dochodzi, ale ja chciałbym na jedno zwrócić uwagę. U nas musi być taka selekcja tego, co jest od Pana i tego, co jest od przeciwnika. Jest tak bardzo ważne, żebyśmy my trzymali się Bożego Słowa. Boże Słowo ma moc, Boże Słowo nas uczy, Boże Słowo jest niepodważalne. Jest takie piękne miejsce opisane w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. Tam jest napisane, że apostoł Paweł się znalazł w Berei. On musiał uchodzić z Tesaloniki, dlatego że tam się Żydzi przeciwko niemu wzburzyli. I on głosił Jezusa Chrystusa, który jest Mesjaszem. I tam jest napisane, że w Berei ci byli zacniejsi niż ci, którzy są byli w Tesalonice, bo oni badali pisma, czy to, co Paweł mówi, jest zgodne ze Słowem Bożym. Oni tak na to zwracali uwagę, czy to, co Paweł mówi, jest zgodne ze Słowem Bożym. A ponieważ stwierdzili, że tak, to oni go przyjęli, zaakceptowali i tam w tym 17 rozdziale jest powiedziane, że w Berei Pan przydawał wiele bogobojnych niewiast i mężów, ten zbór się rozwijał. Dlaczego się rozwijał? Dlatego, że trzymali się Bożego Słowa. To jest tak dla nas bardzo ważne i ja kiedy mówię i tak bardzo na sercu mam akurat te miejsca Słowa Bożego, które są w liście Judy napisane, dlatego ja się z tym dzielę i to jest pewnym takim nawet ostrzeżeniem. My mamy bojować o wiarę raz świętym podaną. A co nam pomaga w tym boju, żebyśmy zwycięsko ten bój toczyli? Respektowanie Bożego Słowa. Ja tylko jedną taką rzecz powiem. Bardzo wiele, jak już powiedziałem, rzeczy do nas dociera. Różnych wieści, różnych zwiastowań. My się o tym dowiadujemy za pomocą środków masowego przekazu. Teraz te dyski i tak dalej. Można tego bardzo dużo słyszeć. I tu się coś dzieje, i tam się coś dzieje. I my wiemy, że już było i w ostatnim czasie tak wiele zamieszania z tego tytułu, odwołania no i tak dalej. I musimy o jednym pamiętać, że Słowo Boże jest niezmienne. I my musimy, tak jak w tej Berei, sprawdzać, czy to jest zgodne z Bożym Słowem. A teraz nie ma problemu, każdy z nas Słowo Boże ma. I my żyjemy w okresie po wylaniu Ducha Świętego, a Pan Jezus zapowiedział i Duch Święty nas wprowadza we wszelką prawdę, nam przypomina, nam rozjaśnia. I ilekroć są takie miejsca Słowa Bożego, no nie bardzo to rozumiem, ale proszę Panie, rozświeć to słowo w moim sercu, żebym go mógł zrozumieć, żebym mógł go we właściwy sposób przekazać. Dzisiaj, jak już powiedziałem, tak wiele rzeczy do nas dociera i ludzie się tym zachwycają, to znaczy ludzie wierzący. Ja mówię w tej chwili o wierzących, bo świat to jest już co innego, ale chciałbym powiedzieć wierzący. Do nas docierają takie księgi, taka literatura, że zbawienie, że to już się odbywa bez pokuty i tak dalej, tylko wyznawać takie rzeczy, jak się słyszy. A co jest powiedziane w dzień 50? Pokutujcie. To było słowo, które Piotr powiedział. On wyjaśnił, co to jest wylanie Ducha Świętego, a potem ci przerażeni, którzy słyszeli, co mamy czynić? Słowo było pokutujcie. Dzisiaj o pokucie raczej no, to jest dla tych Azjatów, Murzynów, dzikich i tak dalej, ale my to już to można zrazić. Z czasem się zmieni. Chciałbym powiedzieć, że wśród tej literatury, która do nas dociera, ja o tym wszystkim nie będę mówił, bo to nie chodzi o to, że się człowiek naraża tym autorem tych różnych publikacji, ale chciałbym ostrzec, chciałbym powiedzieć, że pobudzić, żebyśmy my trzymali się naprawdę świętego Bożego Słowa. Jest taka książka, która no, jest w kręgach ewangelicznych, czytana, zalecana, Kościół Świadomy Celu. No ja, ponieważ się też literaturą interesuję, czytam, często zadają mi pytania, na które no, ja chcę się odpowiedzieć, to trzeba przeczytać. W tej książce jest taki jeden rozdział, ewangelizacja. Jak należy ewangelizować? Nie wiem, czy kto z was tą książkę czytał, czy ma, czy się nią może zajął, czy zachwyca. Tam jest opisane w ten sposób, jeśli my wiemy, że Pan Jezus powiedział do Piotra, do synów Zebedeuszowych, uczynię was rybakami dusz ludzkich. I teraz tak tego nie słyszę, ale w latach 50. ubiegłego stulecia była często śpiewana taka pieśń, szczególnie na zjazdach, dusz rybakami uczynim was. Nie wiem, czy znacie taką pieśń. Dusz rybakami uczynim was. I w tej książce jest taki rozdział, że Pan uczyni nas rybakami dusz. Ale jak do tego podejść? Trzeba wziąć wzorce, jak rybak pracuje. Jeśli rybak chce gdzieś w jakiejś wodzie łowić ryby, musi się najpierw dowiedzieć, jaki gatunek ryb tam pływa. To jest pierwsze. Drugie, jak już wie, jaki gatunek ryby tam pływa, to trzeba wiedzieć, co na ten haczyk założyć. Tak, żeby ta ryba wzięła. Nie jestem rybakiem, czy tym moczkiem, nie? Ale jako chłopak to też żeśmy tam różne tam rybki łapali. Ale wiem, że każda ryba to inaczej na inną przynętę idzie. I tam jest napisane potem dalej w tej książce, w tym rozdziale, jest jak chcesz tam w tym środowisku ewangelizować, musisz poznać tych ludzi, jakie mają zainteresowania, jakie muzyki chcą słuchać, jakie Ewangelii, jak do nich dotrzeć. No, Paweł się nie pytał, ale on przychodził i on głosił, a Pan się przyznawał do tego. I ja to podaję jako taki przykład proroczo. Apostoł Paweł pisze w tym drugim liście do Tymoteusza, ten drugi list do Tymoteusza to jest taki poniekąd testament apostoła Pawła, on pisze w 4 rozdziale drugiego listu, on pisze, że przyjdzie czas, że sobie znajdą nauczycieli, którzy zadowolą te świerzbiące uszy. I takie miejsce, które w tej książce jest napisane, co tam ludzie chcą słuchać, to wypełnia się to, że w takich czasach żyjemy. A my, jako dzieci Boże, które dożyliśmy zbawienia, to wiemy o tym, że dla nas jest autorytetem święte Boże Słowo. I dlatego to Słowo nas pobudza do tego, żebyśmy bojowali o wiarę raz świętym podaną. I takie pytanie się pojawia, od kiedy ten bój się zaczyna? Od momentu, myśmy już tu słyszeli dzisiaj, nowonarodzenie, kiedy człowiek rodzi się na nowo, przyjmuje wiarą, że Pan Jezus umarł za mnie, oczyścił mnie z moich grzechów, ja temu wierzę i teraz uwierzyłem, ja dożywam uwolnienia, ja dożywam radości, mogę żyć z Panem, ale muszę od razu sobie uprzytomnić, że diabeł przeciwnik, który był do momentu nowonarodzenia tym, który nade mną panował, on mnie teraz nie puszcza tak, ale on mnie teraz atakuje. A ja wierzę, muszę się jemu przeciwstawić. Ewangelista Spurgeon, który głosił i na jego kazania, to już był XIX wiek, on jest znany u nas z tego, że między innymi była taka książka, ja od dzieciństwa w domu moich rodziców była czytana, Klejnoty obietnic Bożych. On napisał takie rozważania, zresztą więcej publikacji, ale jego zwiastowanie było krótkie zdanie o 4 wyrazach. Jezus umarł za mnie. I chciałbym powiedzieć, że człowiek religijny, on nie potrzebuje bojować o wiarę. On ma tylko to, co mu nakazują robić. To go spotka, tamta modlitwa, to za niego to wszystko załatwi i tak dalej. On nie musi o to bojować. Ale człowiek wiary musi bojować. I gdy patrzymy na przykład na apostoła Pawła, on, zresztą nie tylko on, my wiemy, że wiara nasza bardzo często słabnie. A każdy z nas, kto dożył zbawienia, to spotyka w swoim życiu różne trudności. Ale ten wzrok skierowany na tego, dzięki któremu zostałem zbawiony, to spojrzenie wiary, to mnie trzyma. A diabeł przeciwnik chce tak bardzo często, żeby się zachwiała moja wiara. My wiemy, że każdy z nas potrzebował zbawienia i my wiemy, Paweł apostoł pisze w liście do Rzymian, wszyscy zgrzeszyli, nie dostaje im łaski Bożej. I musimy sobie wyraźnie powiedzieć, każdy z nas potrzebował przyjść przed oblicze Pana, zgrzeszyłem, Pan mi przebaczył, a teraz ja chcę tym żyć, chcę teraz iść tak, jak Ty mnie prowadzisz. Ja słuchałem takiego świadectwa student z Chatu, to było już trochę lat temu, on mówił, no ja tak się spodziewałem, że jak dożyję zbawienia, to wszystko pójdzie jak z płatka. No zupełnie inaczej się moje życie ułoży, bo Pan już jest moim Panem. Ten Pan jest moim Panem, ale to nie jest wcale powiedziane, że my nie będziemy przechodzili przez trudności. I gdy czytam to, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich, jak Ananiasz był posłany do Saula, który był w Damaszku, który się modlił, i tam jest powiedziane, a ja mu ukażę, jak wiele on musi cierpieć dla imienia mego. Ja się tak zastanawiam, dlaczego on tak głosząc, mając takie poznanie, musiał tak cierpieć. Ja tego nie umiem wytłumaczyć. To było zapowiedziane proroczo i to się wypełniało. Jak my czytamy list do Koryntów, tam koniec, jak on opowiada, pisze, co on wszystko przeżył. Tam jest napisane, że się trzy razy z nim okręt rozbił. No, my czytamy o jednym, dokładnie jak tam dotarli potem do tej wyspy Malta. Ale my wiemy z tego, co pisze, że to było więcej razy, co on wszystko przeżył. Tak? On był ukamienowany, już myślę, że już nie żyje. I tak wiele przeżył, a przy tym tak do końca głosił. I on mógł napisać swoje świadectwo. Dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, przetoż jest mi odłożona korona królestwa. On pisze, dobry bój bojowałem. I dlatego on też mógł tak napisać w takim autorytecie do Tymoteusza, bojuj on dobry bój wiary. A ten tutaj Juda, apostoł nam mówi, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. I tu jest dalej w tym liście takie napisane, popatrzmy na 5 wiersz. Przetoż chcę wam przypomnieć, którzy już i tak o tym wiecie, że chociaż Pan lud z ziemi egipskiej wyswobodził, przetoż potem tych, którzy nie wierzyli, potracił. To jest straszna historia. My, patrząc na naród izraelski, wyszli z ziemi niewoli, wyszli z Egiptu możną ręką. Egipt jest symbolem niewoli. I my wiemy, że ci, którzy wyszli z Egiptu, no różne są szacunki, ilu było tych, którzy wyszli. W każdym razie jest wyraźnie napisane, że było 635 tysięcy mężczyzn powyżej 20 roku życia, a teraz kobiety, dzieci i tak dalej. Więc to było, i to było siła robocza, to był potencjał, to było dla Egipcjan, a oni, żeby już wyszli, do takiego stopnia doszło przez cuda, przez Boże działania, że się ich chcieli pozbyć. A my wiemy, że ich po tym gonili, chcieli do nich dotrzeć. Ale między tymi, którzy byli wyswobodzeni, była światłość, a oddzielała Egipcjan od nich ciemność. I tu jest napisane, że oni wszyscy wyszli, ale jest napisane, że nie doszli. My wiemy, że doszli Jozue i Kaleb, tak? I gdy my czytamy historię narodu izraelskiego, to wyjście z Egiptu i tą wędrówkę, to wiemy, że tak wiele cudów przeżywał naród izraelski, a jak tylko jakaś chwila niepowodzenia była, jakaś próba wiary, to już się oni buntowali i Boga przywodzili do gniewu. To jest takie, dzisiaj bardzo często już słyszałem takie wypowiedzi, gdyby wśród nas się takie cuda działy, jak działy się za czasów Pana Jezusa, kiedy On chodził po ziemi i tak wiele ludzi uzdrawiał, tak wiele ludzi dożywało zbawienia. Gdyby u nas tak było, gdyby takie cuda były, o, to by inaczej było. Chciałbym powiedzieć, że cuda się dzieją u nas również, bo największym cudem jest, kiedy grzesznik rodzi się i staje się nowym stworzeniem. To jest najważniejsze. I gdy popatrzymy na naród izraelski, my wiemy, że kiedy Mojżesz szedł na tą górę, która dymiła, która trząsła się od ognia, wszyscy byli przerażeni i Mojżesz tam był, żeby odebrać te tablice kamienne dekalogu i my wiemy, że no, to trwało 40 dni, on nie przychodził i co oni zrobili? Zwrócili się do Arona, ulej nam takiego cielca, bo my nie wiemy, co się z Mojżeszem stało. Oni widzieli, w jakich okolicznościach Mojżesz wchodził w tą górę, nie? Tam było wyraźnie powiedziane, co, jak się do tego miał naród izraelski przygotować i ledwo to parę dni i ulej nam cielca. To była taka straszna historia, to pobudzało Boga do gniewu. A drugie, co było takie przerażające, tu co jest związane z tym piątym wersetem, jest napisane, że kiedy zwiadowcy wrócili po rozpoznaniu ziemi obiecanej, tam jest powiedziane, że mówili, piękna jest ta ziemia, urodzajna jest ta ziemia, ale tam są olbrzymi, a my jesteśmy tacy słabi. I zganili oną ziemię i ta straszna historia mówi o tym, że tych 10, którzy zganili, bo tylko Jozue i Kaleb wystąpili przeciwko temu, ale tych 10 tak wpłynęło na naród izraelski, że oni powiedzieli, obierzmy sobie wodza i wróćmy się do domu niewoli. I takie pytanie, czy jest to możliwe, że człowiek idący za Panem odejdzie od Pana i wraca do domu niewoli, do tego poprzedniego stanu. Tu jest tak napisane. I my wiemy, że ci wszyscy, którzy tak powiedzieli, czyli powyżej 20 roku życia, którzy wyszli z ziemi egipskiej, z ziemi niewoli, oni wszyscy zostali na puszczy. Tylko dwóch doszło. I na to właśnie na to wskazuje Juda, apostoł, że wam wiecie o tym, bo naród izraelski znał historię, ona była przekazywana z pokolenia na pokolenie i mówi, wy wiecie o tym, co było. I dlatego, że nie wierzyli, dlatego, że tracili wiarę. I my wiemy, że diabeł, przeciwnik, ma jedno zadanie. On chce podważyć, chce zachwiać naszą wiarę, chce nas pozbawić tej wiary i na to ma najróżniejsze sposoby. A my musimy sobie zdawać sprawę, że diabeł to nie jest ten, który jest przedstawiany z rogami, z kosą, jako głupie bydle. Nie, on się zamienia często, tak jak pisze Paweł, w anioła światłości. W anioła światłości. Po co? Żeby zwieść wybranych. I jest tak bardzo ważne, żebyśmy my trzymali się tego. Wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnych i my wiemy, że Pan wyprowadził naród izraelski, dał im obietnicę i my wiemy, że oni temu wierzyli, ale do pewnego czasu. Ale jak tylko jakieś trudności nastały, to my wiemy, że oni chwiali się w swojej wierze. A dla nas jest tak bardzo ważne i chciałbym powiedzieć, że Bogu nie można się bez wiary podobać. Jeśli my Bogu nie wierzymy, Jeśli my Bogu nie wierzymy, to my się Jemu nie podobamy. I tu chciałbym naprawdę powiedzieć, że każdy z nas po dożyciu zbawieniu, po dożyciu zbawienia musi wzrastać w wierze. Musi wzrastać w wierze. A zwiedzenie to ma na celu jedno: utracić wiarę, zachwiać wiarę, wprowadzić wątpliwość. Pan Bóg powiedział do pierwszego człowieka, że jeśli z tego drzewa jeść będziesz, umrzesz, śmiercią umrzesz. A co zrobił przeciwnik? Ten kusiciel wprowadził wątpliwość. Czy aby? To jest taki krok. Gdyby on powiedział, nie, Pan Bóg nie miał racji, to może ta reakcja byłaby inna. Ale mówi, czy aby? I takie ta utrata wiary przez wprowadzenie wątpliwości, różnych doświadczeń. My wiemy, ja no, jako młody człowiek, zresztą od początku mojego życia za Panem byłem wychowany na pieśniach ze śpiewnika Pielgrzyma. Tam jest taka pieśń, gdy się wiara moja chwieje, Jezus trzyma mnie. Chwieję się, mam wątpliwości, ale Jezus jest moim Panem. I temu wierzę niezbicie. I na tym my musimy bazować i tego się trzymać. I Pan Jezus, kiedy mówił na temat zwiedzeń w tym 24 rozdziale, to ja już czytowałem 24 wiersz, ale tam jest napisane w 5 i kilka razy, bodaj 4 razy jest powiedziane przez Pana Jezusa: patrzcie, aby was kto nie zwiódł. I zwiedzenie ma na celu zachwianie i pozbawienie wiary. I dlatego tak pisze i apostoł Paweł do Tymoteusza: bojuj on dobry bój wiary. A też również w tym 24 rozdziale Pan Jezus mówi w tym proroczo, kto wytrwa do końca, żeby wytrwać w wierze. My wiemy, jak Paweł pisał ten list, który mówi, że był takim testamentem jego, to on pisze tak, że w pierwszej obronie nikt nie był przy mnie. Wszyscy mnie opuścili, ale Pan ze mną był. Wszyscy, a więc ludzie nas mogą opuścić, ale chciałbym powiedzieć, że Pan nas nigdy nie opuści. My wiemy, że my jako ludzie jesteśmy chwiejni. Nawet względem drugi, jak coś obiecamy, człowiek obieca, potem no, jakoś tego nie dotrzymuje. My jesteśmy ludźmi, tak? Ale wiedzmy jedno, że Pan te obietnice, które dał, to one są tak i amen. I my mamy się tego trzymać. I chciałbym powiedzieć, że wiara jest Bożym darem dla duszy gotowej do pokuty. Wiara jest Bożym darem dla duszy gotowej do pokuty. Chciałbym tylko taki przykład przytoczyć. My wszyscy ten przykład znamy, a to jest przykład Piotra. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z Piotrem, to my wiemy, że Piotr był zawsze gotowy świadczyć. Piotr był zawsze gotowy, mówił: tak, Panie. I my wiemy, że kiedy była ta rozmowa, Pan Jezus pytał, za kogo mnie uważają być ludzie, to potem było to wspaniałe wyznanie Piotra: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. I Pan Jezus mówi, to wspaniałe było, to wspaniałe, bo tego nie objawił cię ciało, ale Bóg Ojciec. I tam jest powiedziane, na tym wyznaniu zbuduję Kościół. I my wiemy, że ledwo ta rozmowa, a teraz Pan Jezus zaczyna mówić, zresztą nie pierwszy, wielokrotnie Pan Jezus mówił o tym, że musi cierpieć, musi przejść to, o czym mówili prorocy, że Syn Człowieczy musi umrzeć za grzechy tego świata. I Pan Jezus mówi raz i drugi raz i zaczyna mówić uczniom i temu Piotrowi, który takie wspaniałe wyznanie złożył, że musi pójść do Jerozolimy, tam być aresztowany, co go wszystko spotka. I my wiemy, że ten Piotr, który takie wspaniałe wyznanie dał, tak po ludzku teraz mówi, Panie, ale chroń się od tego, chroń się od tego. Po ludzku mu powiedział, a co Pan Jezus powiedział? Idź precz ode mnie, szatanie. Chciałbym tu pokazać tą różnicę, że to, co nam Pan objawi, to jest od Pana, to ma moc. A to, co nam nasz ludzki umysł, nasz cielesny, to jest od przeciwnika, póki chodzimy w ciele. I wiemy jeszcze następne takie, też nawiążę do historii Piotra, kiedy Pan Jezus już mówił o tym, co go spotka, tam ostatnia wieczerza i tak dalej. I choćby się wszyscy, ja jestem gotów iść na śmierć za tobą. A Pan Jezus powiedział, jeszcze kogut, kur, trzy razy nie zapieje, a ty się mnie trzy razy zaprzesz. I my wiemy, że Piotr, ta cała historia, bo to jest nam wszystkim znana, Piotr szedł tam za Jezusem i dostał się na dwór tam i widział Pana Jezusa, on był w zasięgu jego wzroku. On się grzał przy ogniu i on się trzy razy zaparł. Raz zaparł się, że chodził z Jezusem, drugi raz zaparł się społeczności z Jezusem, że Jezusa zna, zaparł się społeczności z Nim, a potem się zaparł nawet samego siebie, bo mówili mu, ty jesteś Galilejczykiem, bo twój dialekt, twoja mowa cię zdradza. I my wiemy, trzy razy się zaparł. Pan Jezus był w zasięgu jego wzroku. I takie pytanie, czy to jest możliwe? Ale na co chciałbym wskazać to, co powiedziałem, że pokuta jest darem Bożym, że wystarczyło jedno oglądnięcie się Jezusa, ten kur zapiął, a Pan Jezus spojrzał na Piotra, a Piotr odszedł i gorzko płakał. On pokutował. I co jest takie bardzo konieczne, bym powiedział, nieodzowne, niezbędne, żebyśmy wzrastali w wierze, że my musimy być gotowi do wyznania, do pokuty. I to jedno spojrzenie Jezusa, to odwrócił się, to my wiemy, że Piotr odszedł i on gorzko zapłakał. To były łzy pokuty. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy sobie zdawali sprawę, uchybiłem. I ja teraz idę na spoczynek, modlę się wieczorem i teraz pokuta. Panie, przebacz, tu czy tam. Duch Święty, ten cichy głos nam wskazuje. Jeśli my zatwardzimy nasze serca, to my wiemy, że Pan do nas nie będzie miał dostępu. I im częściej to zrobimy raz i drugi raz, to jest taki proces na tej drodze, ten odwracaniu się od Pana. My musimy mieć tą, no tak można by z jednej strony powiedzieć, odwagę przyznać się. My potrzebujemy do tego mocy, my potrzebujemy mocy do zwycięskiego życia. I apostoł Juda, który ten list pisze, on ten list pięknie zakończa. I ja bym chciał to przeczytać. To są już końcowe wersety tego listu. 20 wiersz mówi tak. Ale wy najmilsi, budując się na najświętszej wierze waszej, modląc się w Duchu Świętym, jest teraz w 24 wierszu napisane. A temu, który was może zachować od upadku i stawić przed oblicznością chwały swojej beznagany, z weselem samemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech będzie chwała i wielmożność, moc i zwierzchność i teraz i po wszystkie wieki. Amen. I tu jest napisane, apostoł Paweł mówi, temu, który nas może zachować, do tego, który nas może zachować, my mamy się zwracać. Do tego, który nam może pomóc, który nas może przeprowadzić, który wzmocni, posili naszą wiarę. A więc zdajmy sobie sprawę, że mamy trwać w wierze, a żeby wytrwać, my musimy bojować. I tak jak już powtórzę się jeszcze raz, apostoł Paweł mówi, dobry bój wiary bojowałem. On się nigdy nie cofnął. On się nigdy nie cofnął, kiedy były te proroctwa, że ten pas, którego, do kogo należy ten pas, tak będzie związany. I w związku z tym mówili, no on udawał się do Jerozolimy i to były prorocze słowa. Ten pas mówił o tym, że tak będzie związany. Ale potem jest to powiedziane, więc szanuj się i nie chodź tam. To już nie było od Pana. To już nie było. A on powiedział, jestem gotowy i cierpieć. I my wiemy, jeszcze tylko na zakończenie powiem, rozważałem ostatnio list do Rzymian i tam jest napisane, apostoł Paweł pisze, że pragnął być w Rzymie, żeby sprawdzić tą wiarę, która słynie po całym świecie, no ówczesnym tam krajach basenu Morza Śródziemnego. I on się tam znalazł, ale nie tak, jak sobie wyobrażał, ale był skuty. My wiemy, że co on wszystko tam przeżył, ale to wszystko było na chwałę Ewangelii. I on bojował do końca, dobry bój wiary bojował. Dlatego moje przesłanie dzisiaj i życzyłbym każdemu z was, jak tu jesteśmy, wam samym sobie, żebyśmy bojowali o wiarę raz świętym podaną, żeby nam się rozchodziło o to, abyśmy byli wytrwali aż do końca. Niech was Pan błogosławi i posila do tej walki o wiarę raz świętym podane, bo ja mówię do was, do zboru, do świętych. Ja nie mówię do ludzi z tego świata, ale do tych, którzy już dożyli zbawienia, bo do nich jest, do tych, a więc do nas jest to poselstwo skierowane. Niech was Pan wszystkich błogosławi. Amen.